Warszawie minęła 9.30, w Lwowie 10.30. W raporcie z Kijowa, prowadzonym z Lwowa, wita się z Państwem Artur Żak
i Wojciech Jankowski.
Prowadzimy, jak zawsze praktycznie, z Lwowa, z dawnego pasażu Hausnera, teraz pasażu Krzywa Lipa. Siedzimy praktycznie pod Krzywą Lipą w naszej ulubionej kawiarni i podam nazwę Black Honey. To jest naprawdę cudowne miejsce, jeżeli chodzi o kawę. Co prawda Wojciech ma trochę inne zdanie.
Tak, ja uważam, że akurat kawa jest taka sobie, jest kwaśna i w ogóle ten mit, a mszczę się na tym mieście, że muszę go opuścić, ten mit lwowskiej kawy uważam, że jest przesadzony, przereklamowany i ta kawa lwowska wcale nie jest taka super. I słyszałem opowieści o ludzi, którzy przyjeżdżają z Podola, nasłuchali się o lwowskiej kawy, kawie siadają w kawiarni, podaje im się kawę i zmieniają się na twarzy, bo to wcale nie jest taka dobra kawa.
Ale opinia kongresmena, czyli mieszkańca kongresówki na temat kawy jest dla mnie opinią zupełnie niewiążącą. Jednak Warszawa nie należy do tego kręgu kulturowego świata, gdzie kawa jest w priorytecie. Raczej jesteście herbaciani. Tę tendencję też można zauważyć właśnie między innymi na Ukrainie. Mniej więcej ta kultura kawowa kończy się na zbruczu. Dalej już jest kultura panowania herbaty.
Ja bym powiedział, że ćwierć kawowa. Dobrą kawę najbliżej mamy albo na Litwie, albo w Rumunii. To są kraje, gdzie jest najbliżej dobra kawa. No i pewnie jeszcze Niemcy, ale ja tam nie jeżdżę.
No właśnie, w taki dosyć luźny sposób rozpoczęliśmy nasz raport Kijowa prowadzony z Lwowa. Wojciech Jankowski, co prawda w studiu Lwów, wtedy zapowiadał, że już prowadzić żadnych audycji z Lwowa nie będzie, no ale zdarzyło się tak, że teraz jest moim współgospodarzem raportu z Kijowa. Paweł Bobołowicz zmierza teraz w kierunku Ukrainy, w kierunku Lwowa, gdzie po południu powinien mnie zabrać i jedziemy razem do Stanisławowa, czyli do Iwano-Frankiwska. W Iwano-Frankiwsku ma się odbyć konferencja poświęcona z jednej strony dziesięcioleciu Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, ale konferencja poświęcona właśnie wkładowi temu, jaki mniejszość polska, Polacy na Ukrainie mają dla społeczeństwa ukraińskiego, szczególnie właśnie w ciężkich warunkach wszechogarniającej wojny na Ukrainie. No ale zaczniemy naszą audycję, jak zawsze, od informacji przygotowanych przez Darii Hordiko, informacji z Ukrainy w czasie właśnie tej wojny, w 443 dniu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.
Jeszcze dodam, że gdyby nie moja przeprowadzka, to bym z wami pojechał do tego Centrum Kultury Polskiej w Stanisławowie, no ale niestety nie mogę. I przechodzimy do informacji Darii Hordiko. Jewgeni Prigozhin, założyciel prywatnej kampanii wojskowej Wagnera, powiedział, że jednostki armii rosyjskiej osłaniające na skrzydłach wagnerowców na południu i północy od Bachmutu wycofują się ze swoich pozycji pod naporem ukraińskich sił. Stworzyli w ten sposób zagrożenie okrążenia wagnerowców przez siły ukraińskie, powiedział Prigozhin. Rosyjskie Ministerstwo Obrony stwierdziło, że informacja jest ta nieprawdziwa. Jednocześnie wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar powiedziała, że postęp sił zbrojnych Ukrainy w kierunku Bachmutu o 2 kilometry. Ma miejsce o 2 kilometry. Analitycy interaktywnej mapy wojskowej Deep State Map zarejestrowali również wypieranie Rosjan z niektórych pozycji na kierunku bachmuckim przez siły zbrojne Ukrainy.
W rosyjskich sieciach społecznościowych zapanowała panika. Telegramowe kanały promilitarne podają, że w rosyjskich mediach często jest podawana informacja o rozpoczęciu kontrofensywy przez armię ukraińską. Rzekomo ukraińskie czołgi zmierzają w kierunku obwodu białgorodzkiego, a także zaporowskiego. W obwodzie zaporowskim odnotowano użycie broni chemicznej. Doniesieniom tym zaprzeczyło również Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.
Polska przekazała Ukrainie już 325 czołgów i 14 myśliwców MiG-29. Poinformowało na Twitterze stałe przedstawicielstwo Najjaśniejszej Rzeczypospolitej przy Unii Europejskiej, a Wielka Brytania została pierwszym krajem, który dostarczył Ukrainie pociski manewrujące dalekiego zasięgu Storm Shadow. Zasięg pocisków wynosi ponad 250 kilometrów. Wcześniej kraje zachodnie dostarczały broń zdolną do atakowania celów w odległości do 80 kilometrów.
Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zeleńskiemu odmówiono głosu w finale konkursu piosenki Eurowizji. Europejska Unia Nadawców uzasadniła tę decyzję regulaminem konkursu, który zabrania wypowiedzi politycznych.
Zachodnie media donoszą, że Zeleński może w sobotę złożyć krótką wizytę w Rzymie i spotkać się z papieżem Franciszkiem oraz premierem Włoch Glorią Meloni. Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tej wizyty.
I to była ostatnia wiadomość, którą przygotowała Daria Hordijko z ostatniej doby. A teraz połączymy się, żeby w jakiś sposób zahaczyć raport z Kijowa o Kijów, a także usłyszeć ważne informacje z naszym korespondentem w Kijowie, Dmytrem Antoniukiem. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry, Wojtku. Witam Państwa serdecznie.
Dmytrze, jaka jest pogoda teraz w Kijowie?
Pogoda jest plus 9, słonecznie. Wczoraj był chyba po raz pierwszy taki mniej więcej ciepły wieczór, nie zimny. Także no, chyba wiosna już w pełnej mierze.
Dmytrze, połączyliśmy się z tobą, żebyś powiedział o akcji, o zbiórce, ale oddaję tobie głos, bo zdecydowanie więcej wiesz o tym wydarzeniu.
Tak, to jest akcja, która jest organizowana przez mojego przyjaciela i wolontariusza Maksima Poliwka, który mieszka w Kijowie, ale zbiera teraz pieniądze dla kupienia auta 4x4 dla jednostki wojskowej A3160, która walczy teraz na wschodzie i która potrzebuje po prostu tego auta dla swoich misji bojowych. I ten filmik, który już jest, mam nadzieję, na naszym YouTubie radiowym, można już pooglądać. I tam też są jest informacja, gdzie można wesprzeć zrzutkę na auto dla frontu. Mam nadzieję, że uda się nam to zebrać, żeby wesprzeć naszych żołnierzy, którzy walczą w sumie za naszą i waszą swobodę, za naszą i waszą wolność. Także posłuchajmy krótkiego fragmentu tego filmiku.
Ми, військовослужбовці військової частини А3160, маємо потребу у придбанні військового автомобіля-пікап для виконання бойових завдань. Якщо маєте можливість, долучіться до збору коштів на його придбання.
Дякуємо братчам-полякам за вашу допомогу, за вашу і нашу свободу.
Слава Україні!
Хвала вам, Польсе!
No i w sumie to jest cały ten filmik, na którym są te żołnierze. Ja tylko przetłumaczę, że chłopcy powiedzieli, my żołnierze wojskowej jednostki A3160 mamy potrzebę w nabyciu auta typu pick-up dla wykorzystania w misjach bojowych. Jeśli państwo macie możliwość, dołączcie się do zrzutki środków dla jego nabycia. Także bardzo, bardzo zachęcam i do tego i spodziewam się, że nam wspólnie uda się to zrobić. No, będę też informował o tej zrzutce jeszcze w kolejnych raportach z Kijowa, także zapraszam do pomocy.
Myślę, że ta informacja też się znajdzie w opisie audycji na portalu Radia Wnet FM. Jednocześnie chciałbym poinformować, że ten filmik właśnie będzie częścią, będzie wklejony w naszą audycję na YouTubie, a premiera tej audycji raportu z Kijowa będzie dzisiaj o godzinie 16, więc to będzie element, fragment codziennej praktycznie naszej publikacji na YouTubie o godzinie 16 na wszelki wypadek. Powtórzę, zaznaczę jeszcze, że często słyszymy o czołgach, o transporterach opancerzonych, o bojowych wozach piechoty, o broni przeciwlotniczej, ale właśnie takie pick-upy na froncie odgrywają bardzo ważną rolę, bo niestety żywotność takich pojazdów, czas funkcjonowania, czas życia na froncie tych samochodów jest bardzo mały. Często są one używane po prostu też do dowożenia niezbędnego zaopatrzenia, wywożenia rannych z pola walki i do działań dywersyjno-rozpoznawczych. Dziękuję Dmytrze za relację, informację o tej zbiórce. Jeszcze raz, tak jak powiedziałem, znajdzie się ona i na portalu, i na YouTubie. Na portalu po godzinie 13, jeżeli chodzi o YouTube, to o godzinie 16 będzie premiera na naszym kanale YouTube'owym. Dziękuję, Dmytrze.
Dziękuję wzajemnie.
A za chwilę posłuchamy utwór właśnie też, żeby nawiązać już do tej centralnej Ukrainy, centralnej i wschodniej Ukrainy. Utwór o kozakach. Utwór o kozakach zaśpiewany przez kozaka Siromachę, czyli takiego prawdziwego kozaka z centralnej Ukrainy, ale wspólnie z nawiązaniem do zachodu Ukrainy, czyli do miejscowości Kałuż, bo ten utwór jest wykonany wspólnie z zespołem Kałuż Orkiestra, który wszyscy dobrze znają z ostatniego festiwalu Eurowizji. Utwór Nóż bo kazaki. Kałuż Orkiestra i kozak Siromacha, Nóż bo kazaki, utwór nawiązujący do tradycji kozackiej i jak najbardziej pasujący w czasie, kiedy potencjalna kontrofensywa ukraińska ma się odbyć, bądź już się odbyła, jak mówią często różni komentatorzy wojskowi. A teraz już powinien być na antenie nasz przyjaciel, nasz kolega Sebastian Pocharski, to jest dokumentalista, dziennikarz, fotografik, który co najmniej od kilkunastu miesięcy jest na najbardziej niebezpiecznych odcinkach frontu ukraińskiego, oprócz dokumentowania tego, co się odbywa na ukraińskim Donbasie, na ukraińskim wschodzie, bierze udział też między innymi w ewakuacji ludności cywilnej. Dzień dobry, Sebastianie.
Dzień dobry, Artur, dzień dobry Państwu. Dziękuję, że tak piękne wprowadzenie. Tak, czuję, goszcząc u Was na antenie od czasu do czasu, czuję wielką przyjaźń z Wami, więc dziękuję bardzo.
Sebastianie, teraz wiem, że już jesteś w Polsce, na chwilę przyjechałeś do kraju. I pierwsze moje takie pytanie. Opisz właśnie swoje wrażenia. To w jaki sposób po tylu miesiącach w tak niebezpiecznych miejscach odbierasz ten, podejrzewam, potencjalny spokój w Polsce, w Rzeczypospolitej?
Tak, oczywiście. Ja przez ostatni rok bardzo intensywnie przebywałem właśnie w okolicach wschodniej Ukrainy czy w Ukrainie. Naprawdę w bardzo takich destrukcyjnych w zasadzie właściwościach stresowych. Jest to naprawdę bardzo duże obciążenie, o tyle, o ile ja zawsze czułem, że potrafię sobie z tym poradzić. To powiem szczerze, że w perspektywie ostatniego roku ja zauważyłem, że jednak intensywność mojego strachu wcale nie maleje pod względem tego, że mam większe doświadczenie i medyczne na przykład, ale też doświadczenie terenowe, też już po prostu wiem, jak to wszystko wygląda, a co jest wiadome, jest też, nie boimy się tego, niewiadome jest zawsze, jest strachem, ale zauważyłem, że tak, że pojawiają się u mnie takie symptomy, które sprawiają, że ja przebywając 2,5 miesiąca, jak byłem ostatnio, no już nie byłem w stanie absolutnie kolejnych dni, bo przebywać dalej w tym miejscu, gdyż po prostu organizm jest niesamowicie wyczerpany, więc ta, jeżeli jestem teraz w Polsce, przyjechałem do Polski oczywiście nie tylko dlatego, żeby odpoczywać, ja głównie tak naprawdę pracuję tutaj, po prostu mam dużo rzeczy do załatwienia i praca w środowisku w Krematorsku, gdzie jak wiesz, ja mieszkam, ona już nie była efektywna, przepraszam. Tam po prostu te permanentne takie wieczorne czekanie o 23:00, ja robiłem tak zawsze, że o 23:00 mniej więcej przynosiłem swój komputer z biurka, który był koło okna, przenosiłem w inne miejsce, gdzie tego okna nie ma, bo się spodziewałem, żeby więcej o godzinie 23:00, 24:00 będą kolejne rakiety. Więc to jest takie codzienne czekanie na takie rzeczy, plus permanentne przebywanie w tych środowisku okołofrontowym, bo to nieraz jest kilometr, nieraz są 3 kilometry, nieraz jest 5, ale to jest na każdym odcinku tym przyfrontowym przynajmniej 5 kilometrów jest naprawdę bardzo niebezpiecznie i ten cały stres, no on się gdzieś odkłada, więc jeżeli jestem teraz tutaj w Toruniu, to tak, doświadczam spokoju, ale wyczuwam od siebie takie dosyć, może nie powiedziałbym negatywne, pewnie są negatywne, ja mam akurat osobę psychologa, z którym o tym rozmawiam, ale mam takie symptomy, że każdy dźwięk, który wydaje mi się, że jest, powiedzmy to, taki nagły i bardzo gwałtowny, i ja mam takie sekundowe, półsekundowe zalanie adrenaliny, więc organizm jest trochę taki przyzwyczajony i on tylko czeka na taki sygnał, jest bardzo uwrażliwiony na to, więc jest to naprawdę pomiędzy tamtym światem, a tym światem są tak gigantyczne różnice, a organizm tak szybko do tego się nie przyzwyczaja, do tego spokoju, do normalnego życia.
Wojtek Jankowski, twój lokator kilkudniowy w Kramatorsku.
Tak, to, cześć Wojtku, cześć.
To, o czym mówisz, też kojarzy mi się z takimi sytuacjami, gdy aplikacja telefoniczna w Polsce informowała, że zaczyna się alarm przeciwlotniczy i ludzie w tramwaju czy w autobusie nagle widziałem panikę w ich oczach, bo to byli Ukraińcy, którzy byli przyzwyczajeni do tego dźwięku. Ale to, o czym ty mówisz w tej dłuższej wypowiedzi, to też jest spowodowane tym, moim zdaniem, że ty, pomimo tego, że poznawałeś to, co cię może spotkać, to jednak też miałeś kontakt z ludźmi, którzy opowiadali, jakie przeżycia mieli na froncie. Rozmawiali z ludźmi, którzy tracili nogi, którzy opowiadali, jak to jest stracić nogę i żegnać się z życiem i budzić się w szpitalu, bo ktoś ciebie uratował, bo ty sam nie dałeś rady już założyć sobie stazy, bo ból i odpływ krwi był zbyt duży. Myślę, że to gdzieś odkładało się w twojej psychice i teraz niestety z opóźnieniem też daje o sobie znać.
Myślę, że tak, Wojtku, masz oczywiście rację. Ja po prostu, nawet nie tyle, że ja rozmawiałem z tymi ludźmi, to wielokrotnie byli moi przyjaciele, czy nieraz moi bohaterowie moich filmów, którzy doświadczyli traum na niesamowicie wysokim poziomie. Ja kiedyś, nie wiem, czy wam kiedyś wspominałem, ale ja pamiętam taką sytuację w jednym z ośrodków dla uchodźców. Ja się wstając uderzyłem głową w takie schody metalowe i jedna z pań, która została wtedy ewakuowana, ona strasznie się wystraszyła, bo myślała, że to był, że to coś przyleciało. Więc to, co mnie też w jakimś sensie dotyczy, ja staram się nad tym umiejętnie pracować, ponieważ ja zdawałem sobie sprawę, że to tak będzie, że ten postdramatic stres, on się pojawia u wszystkich. To nie jest tak, że jesteś dokumentalistą, dziennikarzem i po prostu masz jakiś immunitet psychologiczny. Nie, to absolutnie na każdego działa. Ja się naprawdę martwię o cały naród ukraiński, bo on będzie niesamowicie straumatyzowany, bo to naprawdę trzeba pracować nad tym. A ja pamiętam w czasie moich wyjazdów na Donbas jeszcze, na Donbas, ja teraz używam trochę określenia rejon doniecki, ponieważ tutaj inteligencja ukraińska trochę chce ten Donbas, tak mówią, że to rosyjskie określenie, żeby czas najwyższy, żeby Donbas nie nazywać Donbasu, też staram się trzymać tego higienę. Tam w tamtych czasach pamiętam, że ja pracując z różnymi organizacjami i poznając te organizacje z całego świata, oni mi mówili, że psychologów brakuje, a potrzeby są niesamowite. I to było w czasie wojny zamrożonej, tak? W czasie, kiedy była linia demokracyjna. Więc te sytuacje naprawdę one na człowieka oddziałują. Jest to dla mnie, jako też dokumentalisty, jest to też bardzo ciekawe obserwacje siebie, ponieważ ja wiem, że tylko dzięki obserwacji siebie i dzięki umiejętności tego zrozumienia tego będę w stanie w przyszłości sobie z tym poradzić, ponieważ myślę, że to spotka każdego po tej wojnie, czy dziennikarza, czy osobę, która tam mieszkała, czy osoby, które zostały ewakuowane, dzieci przede wszystkim, które te traumy są gigantyczne i one dopiero mogą się po kilku, jak tłumaczy mój psycholog, nawet po kilkudziesięciu latach dopiero się objawić w życiu, więc to jest taki aspekt wojny, o którym może jeszcze za dużo nie rozmawiamy, ale mi się wydaje, że powoli już ten aspekt wojny w Ukrainie będzie wchodził w taki, właśnie w ten teren takiego, jak sobie radzić z tą sytuacją.
jak wyjeżdżałeś teraz z Donbasu, jak wyglądała sytuacja w Kramatorsku i w tych okolicznych miejscowościach, w których ty pracujesz, w których wy pracujecie jako i dziennikarze, i wolontariusze?
No tak, mi bardzo żal było trochę opuszczać tego miejsca, bo jestem jednak osobą, która chce być tam na miejscu i chce to wszystko też przeżywać, żebym umiejętnie oddał też ten stan tego, muszę też to doświadczać. No, w Kramatorsku był w zasadzie, kiedy ja odjeżdżałem, no była taka, cały czas wszyscy oczywiście patrzą tam na Bachmut, w Kramatorsku nadal cały czas przylatywały rakiety, w Kramatorsku w zasadzie się nic nie zmieniło, taka sama intensywność. Jedyne, co się tylko zmieniło, że mieliśmy, ja też dlatego ten okres wybrałem, mieliśmy po prostu o wiele mniej pracy jako wolontariuszy. Moi wolontariusze też już rzadziej wyjeżdżali, ponieważ ta linia jednak, ona gdzieś tam ustała, jednak ta cała ofensywa rosyjska była w dwóch rejonach, tam tak naprawdę Marinki i Bachmut, gdzie dostępu już w zasadzie dla wolontariuszy nie ma do tych miejsc, więc no, tam też nie było dla nas pracy za dużo, więc opuszczając Kramatorsk, opuszczałem jak gdyby trochę w takim nastawieniu, że jest przez chwilę takim, nie nazwałbym tego spokoju, nazwałbym stabilizacja taka trochę frontowa, więc spodziewamy się, no wszyscy też tak sobie ustaliliśmy, że to dopiero gdzieś pod koniec maja znowu zacznie się taka prawdziwa dla nas praca, kiedy czy ruszy kontrofensywa ukraińska, czy też cokolwiek zmieni się dalej na froncie.
Pamiętam nasze rozmowy z Kramatorska, już nie potrafię ocenić, ile tygodni temu byłem. Zresztą tęsknię za tym momentem. Ja opuszczam niebawem Lwów i trudna to będzie decyzja mieć świadomość, że nie mogę wsiąść do pociągu i z jedną przesiadką dojechać do Kramatorska i być tam na przykład. Ale pamiętam te nasze rozmowy też nawet z żołnierzami, którzy mówili, że to jest kwestia czasu. Na dniach już Bachmut padnie i jednak chyba trochę pokory też musimy mieć, bo okazuje się, że Ukraińcy do tej pory jeszcze trzymają te ostatnie fragmenty tego miasta.
Tak, ja wyjeżdżając odwiedziłem jeszcze Igora, jednego z sierżantów, mojego tej kolegę, który wspinacza himalajskiego, który właśnie opowiadał mi, że Sebastian, my tutaj już jesteśmy gotowi, czekamy tylko na rozkaz, jesteśmy przygotowani i będzie dobrze. On tylko powiedział mi, że słuchaj, tu jest to dla ciebie, bo ja nie wiem, czy ja wrócę, zostawiam ci to i to, także jeżeli mi nie wrócę, to wszystko to jest twoje. I tak się pożegnaliśmy trochę w takim nastroju, że to jednak gdzieś tam nadchodzi, kontrofensywa. To jest bardzo ciekawe, czy to faktycznie w Bachmucie jest częścią już większej operacji, ale jest to bardzo na pewno optymistyczne, bardzo optymistyczne i no i czekamy na pewno na dalszy rozwój tej sytuacji, bo Bachmut mógł się okazać przełomowym miejscem obrony. No i mam nadzieję, że od tego Bachmut coś się dalej zmieni w tym roku i będę miał okazję, bo na to bardzo czekam, żeby pojechać znowu z powrotem do Lisyczańska czy do Siewierodoniecka, do mojego jednego z ulubionych miast na Donbasie. Czekam na to i wierzę.
Wydaje mi się, Sebastianie, że w podobnych rozmowach braliśmy udział i że nawet z tym samym człowiekiem rozmawialiśmy. Ja pamiętam takie wypalone oczy i takie zdanie, to trudne, psychicznie to jest trudne. W ciągu ostatniej doby wyeliminowałem 20 przeciwników. Ludzie, którzy chcieliby tak naprawdę chodzić po tych swoich Himalajach, którzy chcieliby chodzić po górach, którzy byli w górach w Ameryce Południowej i rzucili wszystko, bo obowiązek wzywa ich do obrony ojczyzny.
No tak, to no, tak jak to myślę, że myślę, że oczywiście poznałeś Igora. Ja myślę, że byliśmy w tym samym miejscu, w tym samym czasie wtedy. Igor wtedy wrócił z Ekwadoru. On się wspinał, pamiętam, w Ekwadorze opowiadał i tego samego dnia jeszcze kupił bilet do Polski. Potem drugiego dnia już był w Ukrainie i wstąpił do wojska. Bardzo szybko został sierżantem. No i jego opowieści są naprawdę drażniące. Jak poznałeś Igora, jest to bardzo ciekawy człowiek, który potrafi korzystać z życia, jest bardzo otwarty, no ale wojna postawiła go w okresie sprawdzenia też siebie w tak trudnym okresie dla jego ojczyzny. No i on sobie świetnie z tym radzi, co jest, może nawet jeszcze dalej pójdę. Ja zauważyłem, że nawet Igor się nie może doczekać już, kiedy wyjedzie w końcu na kolejną misję, bo on spędził też trochę czasu w szpitalu, lecząc się po prostu na zwykłą chorobę. To nie miało nic wspólnego z jakimiś, z czymś związane z wojną, po prostu zachorował. Ale wyczułem u niego już takie trochę nawet uzależnienie do tej całej sytuacji. Jednak po roku czasu ja myślę, że u wielu takich ludzi, którzy byli himalajstami, ludzi, którzy byli księgowymi, filmowcami, też takich znam, i cała masa ludzi, którzy zajmowała się ciekawymi
Sebastianie,
rzeczami, oni
Sebastianie, się, no, musimy kończyć, tak. Czas nas goni, adrenalina uzależnia. To chyba będzie taki ostateczny wniosek z naszej rozmowy. Sebastian
tak,
Pucharski z Torunia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję Państwu Sebastianie. Bardzo. Dziękuję Artur, dziękuję Wojtku.
Naszym i Państwa gościem był Sebastian Pucharski, dokumentalista, fotografik i przede wszystkim wolontariusz, który ratuje ludzkie życia na wschodzie Ukrainy. My z Wojciechem Jankowskim żegnamy się w raporcie z Kijowa, prowadzonym z Lwowa, z Krzywej Lipy, z dawnego pasażu Hausnera. Za chwilę wiadomości, a tę audycję przygotowała Daria Hordiko, a realizował audycję Michał Tęsny. Zapraszam na jutrzejszy program wschodni o godzinie 10:00. Raport.